Słowa Ewangelii według świętego Marka. Zaraz po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła, a ona im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Ale on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Jezus wychodzi z synagogi i idzie do domu Szymona. I tam, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, mówią mu o tym, że teściowa Szymona choruje. Jezus bierze ją za rękę bez słowa, stawia znowu na nogi i choroba ustępuje. W ten sposób Ewangelia ukazuje, że Jezus pokazuje swoją moc także poza synagogą. Zaczyna wędrować wśród ludzi przez ziemię obiecaną i pokazuje swoją moc nad chorobami i nad demonami, jak mówi Ewangelia. Doświadczeni niemocą przychodzą do Jezusa wszyscy, którzy się źle mają i wszyscy owładnięci przez demony. Dzisiaj niejedną z tych chorób, które określa się w Ewangelii jako choroby spowodowane przez demony zła, nazwalibyśmy chorobami psychicznymi, gdy nie widać uszkodzeń fizycznego ciała, ale człowiek jednak jest chory, nie jest sobą. Były także choroby fizyczne, doświadczane w fizycznym ciele. Jezus ma władzę nad całym człowiekiem, nad tym, co jest w sferze ducha i co jest w sferze ciała. Daje doświadczającym niemocy, chorym i owładniętym przez demony, znowu moc życia, uzdrawia ich, czy też wypędza demony i nie pozwala przy tym im mówić. Podobnie jak to było w poprzedzającej scenie, w synagodze, nie pozwala im mówić, ponieważ wiedzą, kim On jest, że jest Mesjaszem, świętym Boga namaszczonym, tym, którego Izrael oczekuje od pokoleń, ostatecznym prorokiem. Przez demony staje się jasne, że dzieła mocy Jezusa, a tak możemy przetłumaczyć określenia, które odnoszą się do cudów Jezusa. Dynamis, dynamata Jesu, to znaczy dzieła mocy. To nie jakiekolwiek dzieła mocy, ale mesjańskie dzieła mocy. Dzieła mocy mesjańskiego zbawienia. I ten, który dokonuje tych dzieł mocy na ludziach doświadczających niemocy w fizycznym czy psychicznym ciele, dokonuje ich uzdrawiania, przywracania do życia, nie jest jakimkolwiek rabbim, nauczycielem, ale Mesjaszem. Ten Mesjasz chce na razie pozostać w ukryciu, chociaż w zewnętrznym sensie, z powodu dzieł, których dokonuje, nie może jednak pozostać całkowicie w ukryciu. Ludzie widzą tę różnicę, tak jak dostrzegli ją wcześniej, pomiędzy Jezusem a innymi nauczycielami. Jezus chce objawić się jednak jako Mesjasz inaczej, a nie być objawionym przez demony zła. W następnym tekście Ewangelii, w następnej scenie Ewangelii według świętego Marka, znajduje się kolejny zakaz Jezusa, tym razem skierowany do uzdrowionego człowieka, żeby nie mówił o dziele mocy Jezusa. Jezus chce pozostać w dyskretnym ukryciu. Cała Ewangelia pokazuje, mesjańskie objawienie Jezusa dokona się dopiero na krzyżu, dopiero w drodze cierpienia i śmierci, w drodze losu każdego człowieka. Jezus chce się objawić jako Mesjasz. To jest kontrast do obrazu Mesjasza, który przekazywany jest od dawna w Izraelu w jego czasie. Mesjasz będzie zwycięskim prorokiem, który przywróci królestwo Izraela, królestwo Boga w Izraelu. Będzie królewskim prorokiem, Jezus jest nim, ale jego królowanie inaczej się objawi. Objawi się jako królowanie w solidarności z człowiekiem do końca, w jego cierpieniu, doświadczeniu niemocy i w jego umieraniu. Jezus objawi się zatem jako Mesjasz Izraela i całego świata w pełni swojej mocy, mocy Boga, królewskiej mocy Boga na krzyżu. I dlatego zakazuje po drodze, po swojej ewangelicznej drodze rozpowiadać o dziełach mocy wskazujących na Jego mesjaństwo. Przy uzdrowieniach Jezusa na pierwszym miejscu nie stoi aspekt medyczny. Nie chodzi o medyczne uzdrawianie ludzi tylko. Choroby były rozumiane często jako kara Boga, jako wynik działania mocy śmierci, za kara. Cuda Jezusa, dzieła mocy są znakami, że Bóg wyzwala wszystkich spod władzy śmierci, obumierania ciała i fizycznego, i psychicznego, i nie tylko spod władzy ziemskiej, i nie tylko spod śmierci ziemskiej wyzwala Jezus Jezusa, ale spod śmierci na zawsze, przekraczającej ten świat. Choroba, nieszczęście, niespowodowane przez cierpiącego, to najczęstsze doświadczenie. Nie można przypisać sobie bezpośredniego związku między swoimi czynami, sposobem życia, swoją odpowiedzialnością za to, że spadło cierpienie. Człowiek czuje się niewinną ofiarą i dlatego najczęstszą modlitwą zaświadczoną w Księdze Psalmów jako wzorce modlenia, komunikowania się z Bogiem w prawdziwych okolicznościach życia, to psalmy należące do gatunku mówienia skargi, to znaczy mówi do Boga, krzyczy, stawia pytania, ma pretensje, wylewa całą swoją duszę. Człowiek dotknięty chorobami, nieszczęściami, zdradami najbliższych, cierpieniem jakimkolwiek, którego nie wywołał, nie czuje się winny. To najczęstszy rodzaj mówienia do Boga w Księdze Psalmów, która jest zbiorem komunikowania się z Bogiem ludzi w ich prawdziwych historiach życia. To statystyka życia na tej ziemi. Najczęściej cierpią ludzie, którzy nie mogą powiązać cierpienia, które na nich spada, z tym, jak żyli i co robili. Nie mogą tego bezpośrednio powiązać i nie mogą wziąć odpowiedzialności za to. I dlatego nie rozumieją już swojego życia, świata wokół, a przede wszystkim nie rozumieją Boga, który przecież ma władzę nad wszystkim i jest sprawiedliwy. Dlaczego im się to przydarza? To pytanie stawia Bogu człowiek cierpiący właśnie tak, w ten sposób, najczęściej w Księdze Psalmów, w psalmach skargi. Jezus pokazał w swoim życiu jako Mesjasz, że też był cierpiącym, sprawiedliwym. Cierpienia, nieszczęścia, które na niego spadły, prześladowanie, rany, których doznał od ludzi, nie były ranami, na które zasłużył. Dlaczego zatem cierpiał, skoro był niewinny? W finale Ewangelii widać cierpienie aż do śmierci sprawiedliwego. Dlaczego cierpiał aż do śmierci na tej ziemi? Sługa Boga, namaszczony, Mesjasz, królewski Mesjasz Boga. Ten zapowiadany między innymi kilka wieków wcześniej pieśni o słudze Boga, o cierpiącym słudze Boga, księdze Izajasza w 52 i 53 rozdziale. On obarczył się naszym cierpieniem, czytamy tam. On dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Ale on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy, cierpiący sprawiedliwy, na którego spadają cierpienia nie dlatego, że na nie zasłużył i że je wywołał. Jezus pokazuje się i objawia właśnie tak jako Mesjasz. I takiego Mesjasza będzie można głosić i nie będzie zakazywał mówienia o sobie ludziom jako o Mesjaszu, Mesjaszu cierpiącym, który przeszedł los człowieka, sprawiedliwego, cierpiącego aż do końca i wygrał. Wygrał życie i życie nie umarło z nim, życie zmartwychwstało. Są jeszcze inne doświadczenia, ale już nie tak częste jak te pierwsze, nieszczęścia, choroby, wszelkiego bólu, prześladowania w życiu człowieka, spowodowane przez samego cierpiącego. To druga kategoria doświadczenia niemocy i cierpienia. Kiedy ktoś widzi, że sam wywołał to cierpienie, które teraz na niego spadło, jest winny i wówczas ma mówić do Boga prawdziwie, podobnie jak tamten cierpiący sprawiedliwy mówił prawdziwie, że nie czuje się winny tego cierpienia, to tak, gdy cierpi grzesznik, człowiek, który wie, że wywołał to cierpienie i że spadło na niego nieszczęście, które sam wywołał, też ma się modlić i mówić do Boga prawdziwie, to znaczy prosić o przebaczenie. Wtedy nie może Bogu zadawać pytań dlaczego, bo byłoby to nieprawdziwe. Nie może Bogu wyrzucać, że cierpi niesprawiedliwie i krzyczeć do Boga o wyjaśnienie, o uratowanie życia niesprawiedliwemu, bo jest niesprawiedliwy, to znaczy jest winny i wtedy modli się modlitwą pokutną. I są w zbiorze modlitw i komunikacji z Bogiem ludzi cierpiących, w księdze psalmów, też takie modlitwy, psalmy pokutne. To też człowiek cierpiący, podobnie jak ten pierwszy, ale cierpiący grzesznik, który bierze odpowiedzialność, bo taka jest prawda, za to, że cierpi. I wtedy prosi o przebaczenie i miłosierdzie. I tak właśnie chce z Bogiem rozmawiać i tak spodziewa się ratunku. I tak zostanie uratowany. Kto wierzy, że Bóg nie przebywa bezczynnie w niebiosach, w nieziemskim świecie, pozaziemskim świecie, ale nieustannie działa, będzie doświadczać na sobie tego cierpienia, ale doświadczać na sobie obecności mocy Boga w swojej własnej historii życia i doświadczając tej mocnej obecności ratującej życie, zarówno cierpiący sprawiedliwy, jak i cierpiący grzesznik, i będą obaj zjednoczeni w jednym w swoim modleniu i mówieniu do Boga, będą oddawać Bogu chwałę. Oddawanie Bogu chwały jednoczy zarówno cierpiącego sprawiedliwego, jak i cierpiącego grzesznika. Ten pierwszy oddaje Bogu chwałę za Jego obecność ratującą mu życie. I ten drugi oddaje Bogu chwałę za obecność Boga w jego życiu, obecność mocy i działania, która mu ratuje życie. Ten pierwszy przez solidarne pochylenie się Boga nad nim, a ten drugi przez przebaczenie Boga, które dostaje i które stawia go na nogi. I dlatego Księga Psalmów kończy się właśnie tak, psalmem 150, wypełnionym oddawaniem chwały Bogu. Hallelujah! Chwalcie Pana! Rozlega się głos, apel, w finale psałterza, w finale komunikowania się człowieka z Bogiem w całym swoim życiu. I wtedy wszyscy są zjednoczeni w tym oddawaniu chwały. Wszyscy ludzie modlący się w psałterzu przez pokolenia, dziesiątki i więcej ludzi, których modlenie zapisane jest w tych tekstach. Tak zaczyna się psalm ostatni, psalm drogi życiowej przez formację psałterza, formację w dużej mierze cierpienia i doświadczania niemocy w drodze życia. Hallelujah, chwalcie Pana! A kończy się ten psalm kolejnym apelem, tym razem powszechnym. Wszystko, czym jest oddech, to znaczy każdy, kto żyje, niech chwali Pana. Kol hanneshama ty halleliach, halleluach, chwalcie Pana. Jeśli taki będzie początek i taki koniec każdego naszego dnia, halleluach, będziemy oddawać chwałę Bogu na początku dnia, potem iść z godziny na godzinę przez cały dzień, aż do wieczora, aż do momentu, kiedy znowu odpoczywamy w Bogu przez sen i kiedy początkiem będzie oddawanie Bogu chwały, mimo wszystko, wtedy, gdy będziemy cierpiącymi sprawiedliwymi, a także wtedy, kiedy staniemy się cierpiącymi grzesznikami, jednoczy nas wszystkich ludzi, czy to winnych, czy niewinnych, ale doświadczających tak samo bólu i cierpienia, bo boli tak samo grzesznika i sprawiedliwego, zjednoczą się razem, znowu odnajdują wspólnotę życia ze sobą w oddawaniu chwały Bogu. Ci pierwsi za to, że Bóg ich ratował jako sprawiedliwych, cierpiących sprawiedliwych, bo byli tak do Niego podobni, do Jezusa Chrystusa, Boga człowieka, cierpiącego sprawiedliwego. A ci drudzy zjednoczeni są z tymi pierwszymi, oddając tę samą chwałę Bogu za to, że im przebaczył i tak postawił ich na nogi i pozwolił im uwierzyć, że mają szansę na życie. Dziękują Mu ludzie, którzy żyją, bo dostali szansę na życie, niezależnie, czy są sprawiedliwymi, cierpiącymi, czy cierpiącymi, niesprawiedliwymi. Oddawanie chwały Bogu jest zbawieniem. I nie tylko kiedyś, kiedy skończy się nasza historia, ale już teraz, z godziny na godzinę, dzień po dniu, przebijać się do oddawania chwały Bogu mimo wszystko, w każdej godzinie, na początku i na końcu każdego odcinka naszej życiowej drogi, to oznacza żyć. Nie tylko tu, już tu, w śmiertelnym często dla nas środowisku, ale żyć nieprzemijającym życiem, kiedy skończy nam się historia i skończy nam się śmiertelne środowisko i pozostanie tylko środowisko życia, ogarnięte jednym jedynym chwałą Boga w nas i przez nas.